Dobry wieczór, Anna Rempas. Jest jedną z najbardziej doświadczonych żeglarek wśród uczestników tegorocznej edycji Regat Ostar 2017. Nadal płynie w trwających od końca maja regatach przez Atlantyk. Joanna Pajkowska, polska żeglarka, kapitan jachtowy, ratownik morski, przepłynęła ponad 200 tysięcy mil morskich, często w rejsach i regatach samotnych lub dwuosobowych. W wyścigu Two Star żegluje jako załagantka z Uwe Rottingerem. Zajmowali kilka dni temu pierwsze miejsce i nie jest to takie oczywiste, że Joanna Pajkowska płynie i ma się dobrze, bo startujący obok żeglarki inny polski żeglarz z Opola, Andrzej Kopytko, kilka dni temu zrezygnował z rejsu w tych regatach. Problemy techniczne uniemożliwiły mu dalsze pozostawanie na oceanie. Na szczęście jest już bezpieczny w porcie. Pani Joanna jeszcze przed regatami pojawiła się w Gdańsku, w gdańskiej marinie i udało mi się z nią porozmawiać. Spytałam ją, gdzie stawiała swoje pierwsze kroki.
Trochę na Zalewie Zegrzyńskim, no ale to takie jest większa kałuża, także tutaj to trudno nazwać jakimiś początkami. Trochę na Mazurach, także ja dopiero się na studiach zakochałam w morzu.
Zakochałam się w morzu, czyli co tak naprawdę panią pociągało, co się tak naprawdę spodobało? Zimno, wieje, woda, chłodno, nic przyjemnego dla kobiety?
No właśnie, to dziwne, bo to jest dokładnie to, co... I jeszcze to było wiele lat temu, nie było takich sztormiaków fajnych, ani w ogóle nic. Ja pamiętam, siedziałam na dziobie, fale mnie zalewały, było zimno i okropnie, a mi się strasznie podobało.
A kiedy się stało tak, że zaczęła się pani już liczyć w tym świecie żeglarskim?
Ja no, z tym się w ogóle nigdy nie zastanawiam, bo ja czy tam w czołówce, czy zaistniałam, czy coś, to w ogóle nigdy na tym się nie myślałam, bo nigdy to ani nie było moim celem i dalej nie jest i nie będzie, nie sądzę. To znaczy takim czymś, co bardzo chciałam, bo się dowiedziałam o takich regatach Ostar. To jeszcze w 80-tych latach, jak wtedy jeszcze Polacy pływali, i Kuba Jaworski, i mieliśmy innych tutaj wspaniałych żeglarzy, którzy startowali. I ja pamiętam wtedy, myślałam sobie, ja bym też tak kiedyś chciała. To znaczy, oczywiście, ja nie pływam dla żadnych nagród. Ja wiem, że tych nagród jest dużo i powstaje coraz więcej, prawda? Teraz wszystkie związki po kolei sobie nazywają takie, inne. Nie mówię tego, że to jest źle. Bardzo dobrze, bo jeżeli to popularyzuje żeglarstwo, to po prostu super. Ja zupełnie nie pływam ze świadomością tego, że może ktoś mi da nagrodę, ktoś mnie doceni, bo ja przyznam się nawet tak, na Facebooku nie piszę nic, specjalnych artykułów też nie piszę.
Ale strony pani ma.
No moja strona już nie działa, już padła zdaje się, no ona nie miałam, ale rozumiem, że wydawało mi się, że ona już nie istnieje. Także specjalnie ja tutaj pod tym kątem nie myślę, po prostu naprawdę sprawia mi to frajdę, że to żeglowanie i na tyle, ile jestem w stanie to zorganizować i finansowo, i organizacyjnie, i czasowo, i po prostu życiowo, bo to też w końcu życie ma swoje też jakieś tam inne dla nas ścieżki, nie tylko to, co się chce robić. Oczywiście, że jest bardzo przyjemnie, jak potem przyjeżdżam i tutaj mi ktoś przypomina, to trzeba już wysłać te szczegóły, bo to już jest mi, idzie zaraz termin i to trzeba złożyć te papiery, czy to ktoś to wysyła, Andrzej, czasami w moim imieniu armiński. I jest przyjemnie, oczywiście, że jest bardzo przyjemnie, przyjechać na taką imprezę, spotkać się z innymi żeglarzami, co nie jest tak wcale łatwo. Ja mieszkam daleko od morza, a jeszcze jak jestem w morzu, to w ogóle nie spotykam się z nikim. I jest to nawet z tego powodu bardzo przyjemne.
To środowisko żeglarskie, ono jest, ale tak naprawdę wy w nim nie jesteście, bo jesteście ciągle w morzu. Właściwie spotykacie się na takich galach.
Jeszcze szczególnie chyba będąc w Warszawie. Ja nie wiem, może tutaj na Wybrzeżu. Znaczy w Szczecinie to wiem, trochę tam się więcej orientuję. Tam wydaje mi się, że tam jest jakoś prężnie to wszystko działa. Nie wiem jak w Trójmieście, ale podejrzewam, że też. Natomiast Warszawa wydaje się tak daleko od morza. Jakby teraz coraz bardziej. Coraz bardziej. Nie wiem, czy tam jakieś takie imprezy, jakiekolwiek morskie bardzo mało odbywają. To takie jakieś, chyba jakiś taki mały grupek ludzi raczej niż jakiś związek, nie wiem, tam coś robi. Także Warszawa coraz dalej od morza.
A na Mazurach jeszcze pani bywa? Na takich zwykłych jachtach, Orionach, Omegach? Czy to już nie startuje pani po takie rejsy w ogóle? Też samotne oczywiście.
No ja jakichś tam mam znajomych różnych, którzy czasami zapraszają właśnie gdzieś tam na Mazury. Przyznam, że na Jeziorze Nickim strasznie mi się podobało, bo tam się po prostu żegluje. Okazało się, nie ma motorówek i nie
było.
jest cisza i nie było takiego tłoku, co ja z opowieści znam, że się robi zwrot na komendę, bo jest taki tłok po prostu. I mamy takiego znajomego, który nas zaprasza w październiku przeważnie, pływamy na Śniardwy. Tak już tradycyjnie co roku, gdzie już wtedy już po prostu nie ma nikogo. I jakoś mamy szczęście, że ta pogoda jest jednak dobra w tym październiku i pływamy, jest przeważnie tylko my, a może dwa jakieś trzy inne jachty. Pierwszy, który ukończył Ostar w zeszłym roku, był Włoch, Andrea Mura, i na tej łódce takiej właśnie takiej prawdziwej regatowej, i jego słowa po przekroczeniu mety było nigdy więcej. Nigdy więcej, potem to było cytowane śmiesznie, bo on powiedział, że to nie jest rejs dla normalnych ludzi, to jest rejs, to są regaty dla gladiatorów, a nie dla normalnych ludzi.
Jak widać, gdzie diabeł nie może, tam pośle babę, a Joanna Pajkowska jest najbardziej normalną kobietą, mimo że wystartowała w regatach nie do końca dla normalnych ludzi, jak tutaj ktoś w materiale przed chwilą powiedział. Jest to bardzo twarda i uparta kobieta, wierzę, że dopłynie do mety. A za chwilę o kobiecie wędkującej, której cechą jest wielka cierpliwość. Uwielbia łowić ryby. Ryby łapie w kanale przy nabrzeżu Ziółkowskiego w Nowym Porcie. Z jakim skutkiem, sprawdzimy za chwilę. Interesuje się wędkowaniem od kilku lat, łapie więcej ryb niż jej koledzy. Pani Basia łapie ryby w Nowym Porcie, w Zatoce Gdańskiej, w Gdyni, w Sopocie, w Gdańsku pod Żurawiem. Zatem zarzucamy wędkę z panią Basią.
Ja mogę tak, tańczyć całą noc, grać w karty całą noc i cały dzień wędkować. A w mieszkaniu muszę mieć posprzątane i ugotowane. Przypłynął śledź, śledź stoi tutaj. Natarło, wypływa i tutaj akurat chyba w tym miejscu stanął. Także na 5 pustych haczyków się tylko zaczepia i się wrzuca i wyciąga i jest po prostu, bardzo szybko łapie się tego śledzia i bardzo dobrze.
Ale czasami zdają się 2, 3, 4 kobiety, które wędkują. Często gęsto można też spotykać kobiety właśnie na Motławie tam. I ta pani, o której pani wspominała, ona często tam jeździ. Ona ma tam nawet wyniki. Ona tam pokazywała mi kiedyś w komórce, w aparacie tym komórkowym, nie? Faktycznie, no co tam o konie. Ona się specjalizuje w łapaniu o koni. No tak. I grubszą rybę też tam złapała.
Pokazywała, ale jeżeli... mi też inne ryby.
O tak, inne ryby, tak. Ale ona właśnie, ja ją pamiętam tutaj, bardzo sympatyczna kobieta. Ona parę razy tu była z mężem. I często, gęsto powiedzmy, ja tutaj koni wędkowałem, bo lubiłem koni wędkować. I tak jak czasami tej ryby tak nie było, to i człowiek tam porozmawiał o wszystkim, prawda, i no, o życiu po prostu, nie? Ja podziwiam w ogóle te kobiety, które nałogowo, że tak powiem, wędkują, łapią te rybki. Jak oni ten czas godzą gospodyni domowej, matki, babci?
Ja w tej chwili jestem na emeryturze, mam 60 lat i po prostu mam dużo czasu. Posprzątam sobie wieczorem, jak wrócę, ugotuję wcześniej i wychodzę rano. Mąż jeszcze do pracy idzie, a ja już wychodzę i mogę sobie wstać, ile chcę. Ja łapię w tej chwili na grunt. Wędkę mam jakąś zagraniczną, nie wiem, mąż ze Stanów przywiózł, bo mąż jest marynarzem.
Na robaka?
Tak, na grunt i na czerwonego robaka. Mam drugą wędkę też na spławik i tam na białego robaka.
Aha, i cały ten przyrządzik tutaj z tyłu, widzę, na plecaczku, na plecach jest, tak?
Tak, tak. Do tego jeszcze skrzyneczka z jakimiś zapasowymi rzeczami, bo nieraz się może coś zerwać, bo tu są różne nieraz zaczepy. I jeszcze łapię w Gdańsku pod Żurawiem.
Takie wyposażenie takiego wędkarza jak pani, to podstawowe?
Co? Podstawowe to jest tak, wędka, zapasowe ciężarki, zapasowe haczyki. W domu już mam zawsze też przygotowany taki zestaw, że haczyk na żyłce i ciężarek. I to wszystko jest na tak zwanej agrafce, że tylko przyczepiam, jakby mi się coś zerwało.
Kobieta wędkarz.
Tak, całą gębą, że tak powiem. Zamiłowanie. Jeździliśmy, no już tak od 20 lat, jeździliśmy z mężem i z dziećmi nad jezioro i ja jeszcze wtedy nie miałam wędki. Tam wszyscy wędkowali. Raz mi dali spróbować, jak złapałam rybę, to od tej pory już mąż mi kupił wędki i to właściwie on mnie tam uczył, ale teraz to ja bardziej wędkuję.
To jest trochę nawet takie złudne, bo mówią, a emeryt to ma dużo czasu. Ja jestem na emeryturze, jestem emerytem, ale ja tego czasu za wiele nie mam, za dużo mam obowiązków.
Ciągle nie, coś, tak, ciągle gdzieś pana gnają.
Tak, wnuki, tu żona jeszcze aktywnie zawodowa, to trzeba jakieś zakupy, zrobić obiad.
A na ryby po południu dopiero.
Nie, ale tak jak w tej porze letniej, to staram się już iść rano, bo ja tutaj nad kanałem mieszkam, tutaj na zakręcie pięciu gwizdków, nie?
No jest tylko śledź dzisiaj, o. Sandata to się łapie tam na końcu wieczorem. Jak kupiłam sobie na przynętę taką gumową i złapałam cztery sandacze wieczorem, ale to tak o 22. Teraz jakiś taki mały, ale w ogóle to są duże śledzie i po pięć, bo taki zestaw się nazywa choinka i złapałam tyle śledzia, że ledwo przerobiłam przez dwa dni. Tyle go złapałam. Powiem tak, byliśmy tutaj parę razy, chyba razem z mężem 30 kilo złapaliśmy i jestem wyleczona na razie ze śledzia, bo jak musiałam, część podawałam znajomym, resztę musieliśmy wszystko przerobić, żeby się nie zepsuł i pozamrażać, więc no, widziałam dzisiaj, bo w tej chwili już coraz mniej tego śledzia łapią, ale jak przyszłam, to było dużo, ale mnie się już nie chciało. Ja już przyszłam jakąś inną rybę złapać, ale nic takiego na razie nie bierze. Jeszcze za wcześnie dopiero wpłyną te lepsze ryby.
I ona czasami pod Motławą, pod Żurawiem pani mówiła, że łapie, tak?
Tak.
To jest ta fajna, taka ciemna, no taka już no, atrakcyjna dziewczyna. To nie jest jakaś nowość, że kobiety łapią ryby, bo nasze słynne aktorki przecież łapały i łapią ryby. Nawet z tego, co się zorientowałem, to tam pani Rodowicz łapała ryby, Irena Santer łapała ryby, łapie ryby. Są zawody takie organizowane dla tego koła wędkarzy, gdzie występują tylko aktorzy. To jest masa. A tutaj tak normalni tacy śmiertelnicy, którzy tu przychodzą, to jest od lat, tu przychodzą nawet małżeństwa łapać ryby. Po prostu lubią to, to ich po prostu tak brzydko mówią, rajcuje. Ja nie widzę tu nic prośnego, żeby tam kobieta nie mogła wędkować. Nigdy, powiedzmy sobie, w konflikt z wędkarzami nie wchodziła, bo wędkarze to czasami pseudo, powiedziałbym, wędkarze to tam nie zawsze się tak stosownie zachowują do danej sytuacji i kobiet trochę tak, no po prostu nie myślą, no. A jeszcze to tak, no tak, no to kuźwa, no, kobieta ciągnie, ja nie ciągnę, no. To już się chce, tak, troszeczkę tak niektórzy to no...
Przeżywają tak, osobiście.
Przeżywa, dokładnie tak.
Jako porażkę.
Tak, porażkę. Jak to kobieta mnie tu prześciguje właśnie w tym w ilości połowu, nie?
Żonę pan kiedyś próbował zaciągnąć tutaj?
No, znaczy się, wie pani, no, żona dopóki była panną, nie? To tak chodziła ze mną na ryby, nie? Czasami tam jadę tam na domek, tam mam też jezioro, nie? To tak czasami pójdzie posiedzieć ze mną, ale żeby tak ją to nie rajcuje, no. Oczywiście rajsują wtedy, jak ona tam już czuje tą rybę na haczyku, bo to jest niesamowite uczucie, taka ta wibracja na tym kiju. No, to jest największa, już nie chodzi o tą rybę, żeby ją zjeść, tylko chodzi o te emocje, prawda, nie? Także żona jest tolerancyjna w stosunku do mnie, że ja tam wędkuję, że czasami no, może byś się dzisiaj już odpuścił, nie?
No wiadomo, śledź, sandacze, flądry, okonie takie duże, te morskie, leszcze.
Czyli sporo już
tak,
pani
tylko
złowiła.
Szczupaka nigdy nie złapałam. Nigdy sama nie próbowałam, bo to trzeba już tam na rybkę jakoś tam, ale mąż złapał, a ja nie. Nigdy tak jakoś. No, zawsze się nastawiam na inne ryby, już na tego szczupaka nie, bo wydaje mi się, że go nie złapię.
Większość kobiet, która tu przychodzi, to jest przy tych stałych bywalców, tych wędkarzy, to już ją znają się, prawda? Nawet się starają czasami być uprzejmi dla nich, nie? Ale tak wie pani, jakby się jakaś nowa twarz pokazała, no to tak... Dla laika, no to tak budzi taką...
Przyszła babka z wędką, co tutaj szuka?
Co ona tu szuka, nie? Ale to wcale nie jest powiedziane, bo kobieta, która złapała się za tą wędkę od lat, to czasami ma większe doświadczenie niż te cwaniaki. Przepraszam na ropę, nie? Bo taka jest prawda.
Ja chodzę pod Żurawia, później po drugiej stronie tam promem, jak się przepływa, przy Sołtku. Następnie tam, gdzie dawniej był Elmor przy Wałowej, to tam. I no to jest dobre, bo śledź jest bardzo smaczny. Ale z biegiem czasu mówię, jak ja już tyle go nałapałam, to już mnie się tego nie chce. Ja już bym chciała jakąś inną rybkę złapać, taką, która pojedynczo przepływa, trochę większa, trochę inna.
Ale tutaj też weźmie taka rybka?
Tak, ja tutaj tu łapałam, tylko wieczorem.
Ktoś mógłby powiedzieć, kobieta ma dużo czasu, może chodzić na ryby, a to nieprawda.
Nie, jeszcze przecież trzeba i o siebie zadbać, i o dom, i o męża, i o wszystko. To po prostu trzeba czasami troszeczkę kosztem snu, troszeczkę szybciej nie siedzieć przed telewizorem, czy nie chodzić z koleżankami na kawę, tylko robić to, co się kocha.
Łowić ryby.
Między innymi. O, tak.
Mąż sprawdza, tak?
Nie,
gdzie pani jest?
Się, nie, czy coś złapałam na pewno. O, tak. Halo? No, cześć. No nic, tylko te byczki mi coś tam, robaki zjadały, a tutaj łapią tego śledzia, ale już coraz mniej. I przyszłam tutaj, bo... Nie, przyszłam tutaj, bo chcę złapać chociaż jednego, albo od panów, powiedzmy, pochciałam kawałek śledzia, zapomniałam z domu wziąć te zamrożone, żeby na przynętę, żeby jakąś inną rybkę złapać. No. Tu akurat pani ze mną wywiad przeprowadza z radia. Tak, tak. Z radia Gdańsk, tak. Dobrze, no, no to pa. No, pa, pa.
Kilka dni temu w chwaszczyńskiej marinie Białe Żagle odbył się piknik rodzinny, podczas którego żeglarze Monika Bronicka i Mariusz Delgas zaprosili wszystkich chętnych na jezioro Wysockie. Zanim ta para zdecydowała się na dłużej zakotwiczyć na swojej posiadłości w Chwaszczynie i organizować tutaj tego typu imprezy, żeglowała razem z dziećmi po ciepłych morzach.
My jako my, żeśmy się już nażeglowali. Monika żegluje od 5 roku życia, ja od 7. No i dzieci zmieniły nam ten styl żeglowania w zupełnie inną stronę. My to dla dzieci robimy. Także nie ma w ogóle rozważania z dziećmi, bez dziećmi, ryzykownie, nieryzykownie. Nie, to jest robota dla dzieci.
I w sumie na łódkę wchodzi was dwójka i dzieci ile?
Trójka.
Trójka, czyli pięcioro żeglarzy.
Tak, pięcioro żeglarzy. Jeśli młodzież uznać za żeglarzy, bo to w końcu 3, 6 i 7 lat, także całkiem niewiele. Natomiast z rejsu na rejs widzimy postępy wśród dzieciaków również, w postępowaniu na jachcie. Coraz mniej mamy problemów, coraz mniej mamy stresów z dziećmi i takich strachów wewnętrznych. Wypadnie, nie wypadnie, coś się stanie. Czują się jak ryby w wodzie. Coraz lepiej. To słońce jest tam okrutne. W Australii jest, już nie mówię o tym, że jest największa dziura ozonowa nad Australią. I to słońce jest strasznie agresywne tam. No ten komfort cieplny, który się uzyskuje poprzez rozpostarcie tropików nad podkładami, daje nam przynajmniej to, że w ciągu dnia wieczorem mamy na jachcie nie 40, nie 50 stopni, tylko 38, 37. Także jest to trochę różnica.
A ten rejs, który planujecie teraz w październiku, to będzie też tam?
Planujemy w październiku... półroczny rejs, z tym, że to będzie tak naprawdę początek naszego pięcioletniego rejsu. Znaczy planujemy taki rejs 5+, jak to Mariusz nazywa. Chcemy po prostu ten czas, teraz, kiedy dzieci są jeszcze w takim czasie początku szkoły, czyli nie jest to, można to jeszcze w edukacji domowej bez jakiegoś większego problemu prowadzić, a poza tym jeszcze są w takim wieku, że jeszcze chcą z nami podróżować i chcą z rodzicami spędzać czas, to chcemy te najbliższe lata maksymalnie wykorzystać właśnie na podróżowanie.
No i tak mówi pani pół roku, a potem kolejny rok, no i tak w sumie 5 lat. I jest to już zaplanowane, czy po prostu płyniecie i poddajecie się jakby temu, co się będzie wydarzało na trasie?
Musimy zmienić łódkę. Nasza łódka zaczyna się robić dla nas troszeczkę za mała. To jest taka pierwsza rzecz. Druga rzecz, troszeczkę za wolna. Ponieważ my pływamy tylko w środku pory cyklonowej. Jesteśmy jedynym statkiem w ogóle na morzu, stąd cały kastom z celnicy wszyscy nas znają. No i łódka, która rozwija szybkości więcej niż 8-10 węzłów, daje nam możliwość uciekania przed ośrodkami niżowymi, przed cyklonami i planujemy zmienić łódkę na katamarana. Jedziemy teraz na pół roku, dalszy trening dla dzieci, dalszy trening i przygotowanie dla nas na wyprawy na ten długi 5-letni rejs, ale przede wszystkim sprzedaż naszego jachtu, znalezienie nowego, kupno nowego jachtu. To są dwa najważniejsze cele, jakie chcemy teraz osiągnąć.
My od lat traktujemy jacht jako nasz drugi dom, więc tak naprawdę od kilkunastu lat tak żyjemy między dwoma domami, więc nie jest to tak zupełnie
poza. W ogóle pytanie, który dom jest domem?
No, tak właśnie się zastanawiałam. Tak naprawdę to podejrzewam, że na równi traktujecie i jacht, i ten dom tutaj.
Można inaczej w ogóle do tego podejść, ponieważ dom jest domem. Tu jest nasza kotwica, pod masztem tu stoi piękna stara kotwica, którą koledzy nam kiedyś przynieśli i powiedzieli, że ty sobie Tekla podróżuj gdzie chcesz, łańcuch masz długi, ale twoje miejsce jest tutaj. No i na pewno jesteśmy, dumnie nosimy banderę Rzeczypospolitej, jesteśmy fajnymi Polakami, dobrze opowiadamy wszędzie o Polsce. No i ten dom jest, bez dwóch zdań, dom jest domem. Natomiast jacht, który byłby traktowany nie jako dom, no to pewnie 20 lat by go trudno było utrzymać, ponieważ posiadanie jachtu przez 20 lat to nie są tylko te piękne chwile, ale to są również te Często bardzo trudne chwile wydać te 50-70 tysięcy na najbliższy rejs, czy zrobić sobie drogi albo nowe dachy w domu. Czy dalej inwestować? Jacht po angielsku się nazywa BOAT, tak? B-O-A-T. Bring owner another thousand, czyli przynieś właścicielu jeszcze 1000, tak? I to tak funkcjonuje. I często mając te normalne, prozaiczne wybory życiowe, trzeba kupić to, kupić tamto, coś wyremontować, no to u nas w tym momencie jacht jest bez dwóch zdań traktowany na tych samych warunkach jak jacht. Czyli ze strony finansowej są to dwa równorzędne domy. Na monohulu troszeczkę, nie chcę użyć tego słowa, znudziło mnie, ale używanie motorsailingu, pływanie po rafie, bardzo często pływa się na silniku. Nie można dopłynąć do tych najpiękniejszych miejsc na rafie na żaglach. Jest to niemożliwe, ponieważ rafy są porozrzucane jak grzyby w lesie i trzeba odpowiednią drogę między nimi znaleźć. Stąd częściej się na monohulach stosował motorsailing, no bo czy ja jadę na żaglach, czy jadę, to z oszczędności paliwa można by było ewentualnie coś tam robić. Natomiast pływanie na wielokadłubowcach daje, już nie mówię o komforcie bujania, bo nam to akurat nie przeszkadza i może nawet będzie brakowało na katamaranie nam troszeczkę tego pięknego bujania. Natomiast ta szybkość i komfort dotrzymania wszystkich rzeczy. My nurkujemy, jesteśmy jedną z niewielu załóg, które na jachcie ma kompresor, które ma butle do nurkowania, całe to wyposażenie, które musi mieć swoje miejsce. To jest ciężkie, to jest trudne do przenoszenia, to nie jest taka wygodna sprawa. Całe zdobywanie pożywienia jest po mojej stronie, no więc po to się nurkuje. Butle zakładamy straszliwie rzadko. Ten prawdziwy scuba diving stosujemy w sytuacji, kiedy coś wyjątkowego się zobaczy na rafie. Wrak, jakaś jama pod wodą bardzo głęboko.
Ostatni raz razem nurkowaliśmy chyba na Papui Nowej Gwinei i były podwodne gejzery przy takich wulkanicznych wyspach. Rzeczywiście tam się wydobywała ta siarka chyba, tak, nie wiem co to tam jest dokładnie, i nurkowaliśmy wtedy z butlami. To tak.
I Behemot grał muzykę.
Behemot?
Nie, żartuję, bo jak siarka to Behemot. W każdym bądź razie...
Ale słuchacie muzyki też jak pływacie?
Ja nie...
Gdzie, jak nie granic? Czy jak pływamy, słuchamy muzyki? Tak.
Nie, no bez muzyki nie ma w ogóle dyskusji. Taką rewolucyjną rzecz, którą kocham robić, to jest przed na przykład wyprawą do Papui Nowej Gwinei, przed wyjazdem pierwszy raz przygotowałem sobie lokalną muzykę i przy pierwszych kontaktach, jak tubylcy podpływali do nas do jachtu, z daleka słyszeli swoją muzykę lecącą z naszego pokładu.
No to pomysł.
No otwiera serce niewiarygodnie, otwiera od razu taką wielką sympatię, a przy okazji naprawdę mają cudowną muzykę. My naprawdę chętnie słuchamy tej muzyki.
Niespełna miesiąc temu, 17 maja, Aleksander Doba rozpoczął swoją kolejną podróż kajakiem przez Atlantyk. Ileż trzeba mieć samozaparcia i cierpliwości oraz wewnętrznej siły, by psychicznie wytrzymywać to, co dzieje się teraz na Zatoce Nowojorskiej, pisze na swoim Facebooku Jacek Pietraszkiewicz, odpowiedzialny za sprawy techniczne rejsu Olka Doby. Od opuszczenia lądu Aleksander Doba pokonał około 400 mil morskich, ale od wybrzeża USA oddalił się niespełna 100 mil. To trochę tak, jakby Olek robił 3 kroki w przód i 2 w tył. No, nikt nie czuje się dobrze, gdy traci coś uzyskanego z wielkim trudem, pisze Aleksander Doba. Choć, jak przyznaje, frustracja narasta, ale kajakarz się nie poddaje. Jak to jest, tak kręcić się trochę w kółko? Posłuchajcie Państwo wspomnień Olka Doby, gdy płynął przez Atlantyk, ale w odwrotnym kierunku.
Bo trudne momenty były w sztormach, a miałem ich 8. Potem w zasadzie, tak całość podsumowując, to trudności rosły zbliżając się do Ameryki. Miałem wielkie problemy w Trójkącie Bermudzkim, takim małym akwenie zachodniego Atlantyku, gdzie ginęły w sposób niewyjaśniony statki, samoloty. Pierwszy kajakarz, Franz Remer, który oficjalnie przepłynął Atlantyk, tam zginął. Ja się pamiętałem na tym obszarze gdzieś około 40 dób. a nie chciałem być drugim kajakarzem, który tam zginie.
Ale tak naprawdę to niewyjaśnione wypadki, prawda, i zjawiska, które tam się dzieją. Czy my wiemy, dlaczego tak się dzieje?
To nie wiem, ale jak ja tak długo byłem tam, 40 dób, to chciałem przy okazji rozwiązać tę zagadkę trójkąta bermudzkiego. Byłaby wielka frajda. No niestety nie udało mi się. Nie?
Kolejna nagroda by była, Nobel.
A, szukałem, oglądałem się, czy nie ma jakiejś dziury, gdzie tam mogę wpaść, nie? Czy jakaś nimfa albo coś takiego, syrena nie siedzi, że albo z wody mi nie chce wciągnąć. No nic takiego nie widziałem, no. Także nie rozwiązałem tajemnicy, ale miałem też problemy z Gulfstreamem, a potem silnymi prądami i wiatrami, które mnie ko okolicy Florydy dociskały do lądu. Ale okazuje się, że Polak potrafi i dopłynąłem w sumie do tego miejsca, o którym mówiłem, jeszcze w Polsce, czyli do New Smyrna Beach na Florydzie.
Jak pana powitali na Florydzie?
Mnie powitali wspaniale, bo w New Smyrna Beach zostało ogłoszone specjalne święto o nazwie Dzień Przybycia Aleksandra Doby do New Smyrna Beach. To jest dzień świąteczny i w tym 40-tysięcznym mieście, no faktycznie święto było. Ja wiedziałem, że tłumy na mnie czekają i żeby zdążyć na ten kulminacyjny moment powitania, ja 30 godzin bez przerwy ostatnio płynąłem. Cały dzień, całą noc, nie? Ja nie mogłem nawet zdrzemnąć się w nocy, bo tam czekają na mnie jeszcze taki dystans, nie? I także ogromnie zmęczony, wyczerpany, ale ta radość, euforia na mecie była no super.
To oni powinni czekać na lądzie, a nie pan do nich płynąć non-stop w sumie. Taka powinna być kolejność.
No, ja z różnych względów nie mogłem płynąć od strony oceanu, bo bardzo silne wiatry groziło mi. Awaryjne lądowanie na terenach ośrodka kosmicznego imienia Johna Kennedy'ego. Wiesz, że wpierw mnie chyba zaszczelili, a potem sprawdzali, co tu robię. Także płynąłem bezpiecznie do portu Cape Canaveral i wodami wewnętrznymi Intracoastal Waterway dopłynąłem i pierwsze kroki na lądzie amerykańskim postawiłem właśnie w New Smyrna Beach 19 kwietnia 2014 roku.
Kajak Aleksandra Doby ma trzy silniki i hamulec. Pierwszy silnik to wiatr, drugi to prądy oceaniczne, trzeci to mięśnie i wiosła kajakarza. Wspierajmy Olka Dobę dobrymi myślami, bo Atlantyk, jak Państwo słyszeliście w pierwszej części mojej audycji, już pokazał swoją siłę, a przegrał z nim żeglarz Andrzej Kopytko w regatach Ostar 2017. Do usłyszenia za tydzień. Kłaniają się Anna Rębas, autorka audycji i realizatorka Ola Woźniak. Dobranoc.